Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tą sobotnią porą wieczorną w niektórych częściach naszego kraju, a w Krakowie cały czas popołudniową. Witają Państwa bardzo serdecznie Franciszek Cwalina, zastępca redaktora naczelnego Radia Palloty FM.
I Tomasz Kornecki, witamy się z Państwem serdecznie.
Dzisiaj w nieco odmienionej, innej, może tak powiemy, nie roli, ale funkcji. To pewnie takie dla Państwa zaskoczenie, a zaskakiwać Państwa pozytywnie, mam nadzieję, że to jest zaskoczenie pozytywne, będziemy nie jeden raz, bo tak jak Franiu wspomniałeś tydzień temu, nadchodzi ten czas, kiedy pojawimy się na YouTube.
Zdecydowanie tak. Plus oczywiście też polecamy oczekiwanie na różne inne wydania naszej audycji, bo takie też będą w przygotowaniu. Także potrzymamy Państwa chwilkę w niepewności, ale tak jak Tomku zapowiedziałeś, to jest bardzo dobry prolog.
Bo nasze radio, szanowni Państwo, cały czas się rozwija. My myślimy o Państwu jak najcieplej i wysyłamy uśmiechy tutaj z ulicy Bulwarowej w Krakowie, w Nowej Hucie i jesteśmy z Państwem dzisiaj, a ostatnio mówiliśmy o bardzo sympatycznych i pożytecznych zwierzętach, o krowach i tak mi się, Franiu, przypomniało, że wiele, wiele lat temu dużym pastwiskiem były Błonia. Tam były wypasane krowy i tak się złożyło, że siostry zakonne po prostu oddały miastu, czy też sprzedały miastu ten właśnie teren Błoń, na którym dzisiaj wypoczywają krakowianie, studenci, turyści, nie wiem czy też. I na Błoniach znajduje się kamień papieski, który chyba nigdy na szczęście nie został sprofanowany. Ja nie pamiętam takiej sytuacji, Franiu.
Też nie przypominam sobie sytuacji, przypominam sobie natomiast, że bardzo wiele wycieczek tematycznych oraz również takich marszów okolicznościowych właśnie spod tego kamienia wyruszały. Ja mogę dodać jeszcze taki wątek historyczny, bo też nam się to klei z poprzednim tematem, z poprzedniej audycji, że przecież Błonia znajdują się, no właśnie, niektórzy powiedzą w dzielnicy Zwierzyniec, chociaż tak naprawdę w tym ortodoksyjnym spojrzeniu to jest dzielnica Krowodrza jeszcze, a sama nazwa Krowodrza, która generalnie może być lekkim łamańcem językowym dla niektórych, brało się właśnie z darcia krowy, czyli z pozyskiwania skóry jako półproduktu do produkcji różnych, czy to obuwia, czy to odzieży. I tak jak wspomniałeś, ten widok krówek na Błoniach jeszcze można znaleźć w jakiś sposób uwieczniony na zdjęciach, tudzież jeszcze na malunkach wcześniej. Także zachęcamy Państwa, bo pamiętam, że wspominaliśmy w poprzedniej audycji o widoku Placu Centralnego, gdzie jeszcze krowy się pasły. Natomiast już powracając do pomnika, nie przypominam sobie żadnych takich wydarzeń, na szczęście. Chciałoby się powiedzieć.
Natomiast w Bogatyni z 3 na 4 kwietnia, a przypomnijmy, rocznica śmierci ojca świętego Jana Pawła II to 2 kwietnia, doszło do ścięcia krzyża, który znajdował się przy kościele świętego Maksymiliana Marii Kolbe. To ten męczennik, który oddał swoje życie za bliźniego w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Obozie niemieckim, nie nazistowskim, bo nazistą mógł być Niemiec, mógł być na przykład Polak, no bo jakżeby inaczej. Mógł być człowiek innej narodowości. Nie, szanowni Państwo, to był niemiecki obóz koncentracyjny i w tym kontekście, kontekście śmierci Ojca Świętego, w kontekście wezwania Maksymiliana Marii Kolbe jako orędownika tego kościoła i tej parafii, krzyż zostaje ścięty 5 kwietnia, czyli kilkadziesiąt godzin po tym fakcie, w kościele parafialnym, tam gdzie ten krzyż się znajdował, czy przy którym ten krzyż się znajdował, zostało odprawione nabożeństwo ekspiacyjne, wynagradzające za profanację. Zresztą to nie jedyna profanacja w ostatnim czasie. Doszło również do zniszczenia świętej figurki. My ostatnimi czasami, mam na myśli tygodnie, miesiące, lata, dwa, trzy, spotykamy się nawet z tym, że do kościoła wtargnęła jedna, dwie, trzy osoby i sprofanowała tak naprawdę mszę świętą. Na Tojtojach to są te pomieszczenia, które stanowią przenośne toalety, była naklejona Matka Boska, która miała aureole z tak zwanej tęczy, chociaż tak naprawdę to nie jest tęcza, no ale przyjmijmy, symbol różnego rodzaju ruchów. Ja nie przypominam sobie, żeby w czasach komunizmu dochodziło do tego typu profanacji. I jeszcze jeden fakt z Rabki Zdroju. Otóż tam w wyniku wichury zginęły osoby i policjant, przypomnę, to jest urzędnik państwowy, osoba, która publiczny, osoba, która ma nam służyć tak naprawdę, w każdym razie tenże policjant nie dopuścił księdza do udzielenia ostatniego namaszczenia, a ostatnie namaszczenie, namaszczenie chorych tak naprawdę, które można przyjąć wiele razy w ciągu życia, ma na celu nie tylko uzdrowienie to fizyczne, ale także to duchowe, przede wszystkim to duchowe w przypadku osób, które są ciężko chore, ale jeszcze nie umierające, nie są na tym ostatnim etapie swojej drogi życiowej. Natomiast w przypadku osób umierających to namaszczenie chorych odpuszcza im grzechy. Ja znam przypadek sprzed kilku lat, gdzie osoba w stanie agonalnym czekała, nie mówiła tego, bo nie była w stanie, jej wzrok był taki błądzący, ale czekała na przybycie księdza i w momencie, kiedy ów ksiądz udzielił ostatniego namaszczenia, chwilę później ta osoba zmarła. I wiem to z relacji świadka, który był przy śmierci tej osoby i był oczywiście wcześniej przy udzieleniu namaszczenia chorych. Franiu, czy nie została przekroczona w tym kraju pewna granica? Granica, która była od ponad 1000 lat święta i nie do pomyślenia były tego typu akty właśnie nie tylko wandalizmu, ale profanacji i tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj, gdzie słyszymy różnego rodzaju słowa obraźliwe pod adresem księży, pod adresem biskupów, chociażby w kontekście aborcji, to niekiedy można wyczytać w mediach społecznościowych te płytkie dyskusje, które tak naprawdę nic nie wnoszą ze strony przeciwników Kościoła, którzy bardzo często w tych wypowiedziach po prostu nie szanują głosu Kościoła, który, przypomnę, istnieje 2000 lat, dzieje się zmieniały, Cesarstwo Rzymskie upadło, rewolucja francuska się skończyła, a Kościół katolicki trwa.
No właśnie, to jest bardzo trafne pytanie i też sobie je dość często zadaję, kiedy patrzę na to, że to nie jest taki zwykły akt wandalizmu tudzież jakiegoś chuligaństwa, tylko to jest pewna perfidia polegająca na tym, że szukamy pewnego słabego punktu, wrażliwego u drugiego człowieka i uderzamy z niego największą mocą, pomimo że tego człowieka nie znamy. Trochę przypominają mi się przy okazji tego właśnie, dzisiaj mieliśmy w Sejmie debatę na temat uchwały liberalizującej prawa aborcyjne. Można było wśród posłów zobaczyć właśnie, jak na samym początku debata zaczęła się jeszcze w miarę spokojnie i rozsądnie, zaraz potem weszły w grę emocje, obrażanie się, nie tylko na tle religijnym, ale też na tle przynależności politycznej czy wyznawanych wartości. I wydaje mi się, że to jest coś, co trwa nie od dziś, ale tak jak wspominałeś w poprzednich dziesięcioleciach, no przypomnijmy na przykład w PRL-u, to miało zupełnie inny wymiar, ponieważ ta walka z Kościołem, tudzież z osobami wierzącymi, polegała jednak na pewnym przemyśleniu sytuacji. Nie każdy krok może nam się opłacać jako rządzącym. Dzisiaj niestety to nie jest tylko problem pomiędzy społeczeństwem a rządzącymi, chociaż tak naprawdę przypomnijmy, że w naszym systemie demokratycznym to de facto my rządzimy. Natomiast no właśnie, to jest bardzo dobry punkt kulminacyjny, no bo skoro my rządzimy i my potrafimy siebie nawzajem tak traktować, no to tak naprawdę nikt nie rządzi. I taka jest konkluzja, wydaje mi się, też w przypadku sytuacji w Bogatyni. To nie jest kwestia, że jeden człowiek, który chciał dopiec, dajmy na to tam proboszczowi, nieistotne w sumie komu, no bo właśnie, dopiekł wszystkim. i spowodował szkodę, która oczywiście nie zostanie z jego kieszeni pokryta. Przypuszczał też, że niestety nie poniesie za to specjalnych konsekwencji, bo wiemy, jak w naszym kraju prawa, doktryna prawna właśnie dotycząca uczuć religijnych działa. No, oczywiście to jest na inną dyskusję, jak ona powinna działać, bo to też nie jest takie jasne. Natomiast to nie jest to, co się zdarzyło w głowie tego człowieka, tylko to jest pewna, no, nie powiem propaganda, to jest pewne podejście do ludzi, którzy się tam spotykali, do ich wszystkich.
Ciekaw jestem, jaka reakcja mediów, ale także i sądów byłaby, gdyby ta osoba zniszczyła na przykład gwiazdę Dawida albo półksiężyc. Ksiądz biskup Damian Bryl, biskup Kaliski, powiedział w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną, cytat: kandydaci do kapłaństwa muszą dziś mierzyć się także z wykluczeniem i odrzuceniem. Niektórzy po deklaracji o pójściu do seminarium zostają zablokowani przez znajomych w mediach społecznościowych, a nawet wykluczani z grona rodzinnego. No, muszę powiedzieć, że jeszcze 20-30 lat temu to było nie do pomyślenia. Też trzeba by zapytać, jak to wygląda w różnych częściach naszego kraju. Ja nie spotkałem się z bezpośrednim atakiem na księży, na przykład na plantach, a planty to są... To jest takie miejsce, proszę Państwa, w Krakowie, gdzie często można spotkać osoby duchowne. Bardzo blisko, właściwie seminarium jest położone przy plantach, jeden z budynków seminaryjnych, także i zakonnicy przechodzą plantami. Nie spotkałem nigdy osoby, która by zaatakowała w sposób słowny, nie tylko słowny księdza, osobę duchowną, natomiast znam taki przypadek, gdzie w Warszawie, i to nie jest jakaś moja taka niechęć do tego miasta w tym momencie, tylko stwierdzenie faktu, księża spotykali się z agresją słowną. Być może tutaj dużo też zależy od regionu i od tego, o czym też wspominaliśmy, Franiu, że jednak Małopolska jest do tradycji, w tym także tej tradycji katolickiej przede wszystkim, ale nie tylko, bo jakiś odsetek na pewno wyznawców prawosławia czy wyznawców protestantyzmu mieszka na terenie Małopolski, ale to jest niewielki odsetek. W każdym razie, jeżeli chodzi właśnie o to przywiązanie do katolicyzmu, to jest ono widoczne. Może mniej nieco w Krakowie, ale na przykład na Podhalu bardzo, bardzo mocno.
Tak, i jest widoczne, przynajmniej w Krakowie, ja obserwuję, takie wzajemne poszanowanie się. Przecież przytoczę tylko ulicę, bo nie chcę przytaczać konkretnych zborów, bo tego nie pamiętam, ale mamy ulicę Szpitalną, ulicę Grodzką, ulicę Świętego Marka. Różne kościoły się tu mieszają i generalnie takiego problemu nie ma. Zauważmy, że jeszcze tutaj trzeba dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to, co gorsza, to nie jest kwestia nawet już w tym momencie tylko kościoła, tylko zauważ, Tomku, że istnieją takie poglądy społeczne, za które my jesteśmy, znaczy nie mówię teraz personalnie o nas, ale generalnie ludzie są penalizowani wręcz w społeczeństwie. I troszkę wydaje mi się, że ostatnia debata ostatnich miesięcy społeczna na temat nie tylko obecnego rządu, ale też po prostu kwestii takich czysto społecznych, które nas dotykają, to są kwestie aksjologiczne, właśnie kwestie takie jak aborcja, eutanazja, dostęp do narkotyków, pewne wartościowanie też spraw społecznych pod tytułem, jak powinna funkcjonować służba zdrowia, jak powinna funkcjonować policja, do której, jak pewnie zauważyłeś, w zależności od protestu nic się nie zmienia. Jaki protest by nie był, to policja zawsze jest zła. To jest też taka zasada, choć oczywiście, i tutaj też jakby stawiam krok wstecz, policja powinna być, a jak i owszem, przewidywalna, to znaczy postępować wedle pewnego odgórnie ustalonego prawa, tylko to prawo właśnie u nas w Polsce zdaje się być bardzo dziurawe. I powracając do naszego głównego tematu, no przypomina mi się na przykład, nie wiem, czy to było 2 lata temu, chyba jakoś tak, wtargnięcie pewnej pani poseł do kościoła w czasie mszy i zakłócenie przebiegu tej mszy. Oczywiście temat w Komisji Etyki Poselskiej się nawet nie pojawił.
I to też jest zastanawiające, natomiast w przypadku innych posłów, o to tak, jak najbardziej Komisja Etyki zawsze zwarta i gotowa.
Tak jest, tak. Oczywiście zależy to też od tematu, prawda? Natomiast wczoraj w czasie obrad Sejmu właśnie był taki dość ciekawy incydent. Mianowicie pan poseł Matecki, on bodajże pochodzi z Prawa i Sprawiedliwości, w akcie takiego troszeczkę protestu przeciwko tym obradom puścił na telefonie jakieś dźwięki, nie pomnę, czy to było bicie serca, czy to było coś innego. Tutaj pan marszałek Czarzasty zareagował na to dość konsekwentnie, powiedział, że przeszkadza to w obradach. Nie mi oceniać, czy faktycznie przeszkadzało, natomiast przypomniało mi się, że zaraz potem, przy tym samym panu marszałku, weszła sobie pewna pani na wokandę, powiedziała, co jej się chciało, bez żadnego trybu, bez żadnych w ogóle jakichś merytorycznych argumentów wnoszących coś do dyskusji i tutaj panu marszałkowi nie zaburzyła procedowania.
A już słyszymy o tym, że być może nie będzie rotacji na stanowisku marszałka Sejmu i Szymon Hołownia nim pozostanie, bo jak państwo zapewne pamiętają, umowa czy układ był taki, że 2 lata Hołownia, a 2 następne lata właśnie pan marszałek Czarzasty. No a różne głosy do nas dochodzą. Dochodzą do nas również, proszę państwa, takie oto głosy, że baryłka ropy poszła, a właściwie nie tyle sama baryłka, co cena za tęże baryłkę poszła w górę. Słyszałem to w jednym z... No i właśnie teraz nie wiem, czy to była stacja radiowa, czy to była stacja telewizyjna. Co się okazało? Okazało się, że o ile baryłka ropy kosztowała około $120, tak teraz kosztuje ponad 80. Powiedzmy, że w okolicach 90. No jeżeli to jest wzrost, no to naprawdę... Naprawdę, tak jak kiedyś wspominałem ci, Franiu, jestem w stanie uwierzyć we wszystko, nawet w to, że krowa nie jest krową, a na przykład jest kotem i że tego mleka tak naprawdę nie daje. No i właśnie, realnie rzecz ujmując, patrząc na nią, cena za baryłkę ropy leci w dół, a u nas cena za litr benzyny idzie w górę. Da się? Da się.
Oczywiście, że się da. Tutaj możemy nawet dopowiedzieć o tym, że przecież nie tylko ropa, drodzy Państwo, ale i złoto poszybowało w górę. Stało się tak za przyczyną bardzo skrupulatnego wykupywania złota z mennic na własność. Nawet nie tyle wykupienie złota i zdeponowanie go w mennicy, tylko wykupowanie na własność. Spowodowało to bardzo sztuczny wzrost wartości złota. Natomiast mennica polska nie miała skrupułów, żeby, o ile tam mówimy w tym momencie o wzroście rzędu 7-8%, to mennica podniosła ceny o 15%, gdzie przypomnę, mennica polska jako jedna z niewielu na żadnym etapie sprzedaży złota nie ma potrącanego VAT-u, podczas kiedy byśmy kupili na przykład ze Szwajcarii czy coś, to za sam fakt uzyskania akredytacji tak zwanej LBMA, czyli akredytacja, która jakby stanowi o wadze rynkowej tego złota i autentyczności, no tu już są potrącane. I tutaj również na rynku złota mamy pewien paradoks, że na naszym rodzimym rynku on jest zdecydowanie to złoto droższe niż to, które byśmy sprowadzili chociażby ze Szwajcarii.
To rzeczywiście nieprawdopodobne, patrząc na to racjonalnie, a jednak widzimy, że są podejmowane takie ruchy, które, takie decyzje, które czemuś mają służyć. I podobnie jest w sklepach. Nie wiem, czy zauważyłeś, Franiu, że po świętach ceny rzeczywiście poszły w górę i to nie tylko o owe 5%, ale i więcej. Mam na myśli pewien produkt, który konkretnie śmietanę, którą kupowałem w butelce. No i rzeczywiście ta cena, tu akurat chyba dokładnie 5% poszła w górę w jednym ze sklepów, nie będę mówił jakim, polskim w każdym razie. Natomiast zwróciłem uwagę na inne produkty, i to przynajmniej ze 2 albo 3, mówiąc kolokwialnie, rzuciły mi się w oczy, gdzie ta cena poszła, no nie o 5, a więcej procent w górę, co na pewno też jest spowodowane wzrostem cen paliwa, ale czy to nie jest trochę tak, że jeżeli pojawia się ten impuls, ja nie bronię rządzących w tym momencie i tego, że zerowy VAT na żywność został cofnięty, ale czy to nie jest trochę tak, że w momencie, kiedy pojawia się właśnie taki impuls, no to te ceny automatycznie idą w górę na zasadzie, że musimy zarobić tyle, ile zarabialiśmy wcześniej, realnie oczywiście, no nie chodzi o to, że zarobiliśmy 10 zł i teraz mamy zarobić 10 zł i 50 groszy na przykład, tylko równowartość tego, co za tę podwyższoną kwotę będziemy mogli kupić. I przy różnego rodzaju kryzysach ja mam takie wrażenie, w tym także tym kryzysie, o którym niejednokrotnie wspominaliśmy, czyli o wojnie na Ukrainie, ale przecież nie tylko tam jest wojna, bo także i Palestyna płonie i słyszymy o tym, że może być atak Iranu na Izrael. To powoduje też skutki globalne, w tym dotykające nas. W każdym razie, czy to nie jest trochę tak, że właśnie na takich kryzysach pewni ludzie, i tu nie mówię o jednej, dwóch, trzech osobach, ale więcej, po prostu się bogacą.
Zdecydowanie. I tutaj jeszcze można powiedzieć o tym, że to nie była sytuacja nie do przewidzenia. Wiadome było, że sklepy, które do tej pory sprzedawały produkty z zerowym VAT-em na żywność, kiedy on wróci, będą musiały sobie to odbić, no bo de facto, gdyby zerowy VAT na żywność trwał miesiąc czy dwa, to oni mogliby być stratni. Natomiast to jest zbyt długi czas, to by były zbyt duże straty i z jednej strony tak, nie ma co się dziwić sklepom, że podnoszą ceny, bo wszystko drożeje. Z drugiej strony zaś to jest trochę takie odniesienie do chyba ostatniej naszej audycji, kiedy mówiliśmy o tym, co się dzieje z cenami w sklepach. Sklepy teraz wszystkie, zobaczcie Państwo, że od mniej więcej 2 miesięcy zaczęła się ta cała kampania, ja to się śmieję nienawiście, a to jest lekka przesada, taka nieczysta kampania pomiędzy 2 sieciami sklepów. Ona oczywiście jest rozszerzona w tym momencie na jeszcze inne wielkie sieci sklepów. I teraz zobaczmy, że to się pięknie pokrywa właśnie z tym, co Tomku powiedziałeś. 2 miesiące temu trzeba było zrobić pewną przykrywkę, zwiększyć konsumpcyjność, żeby w krótkim czasie sobie te ewentualne straty wynikające z powrotu tego VAT-u nadrobić, ale mogę powiedzieć, nie tak dawno w malutkiej krakowskiej piekarni, która zawsze słynęła z raczej niskich cen, zaobserwowałem już w tym momencie 1 kajzerka za 1 złotówkę.
Bo wszystko idzie w górę, w związku z tym właśnie, tak jak wspomniałeś, Franiu, również i te osoby, które pieką chleb, które sprzedają, no muszą też zarabiać, prawda? Dlatego, że te koszty są coraz większe, a będą jeszcze większe po podwyżce prądu. I to, szanowni państwo, nie będzie 30 zł, tak jak powiedziała jedna z pań minister, tylko oczywiście o wiele więcej. Znaczy, może być taka sytuacja, że gdybyśmy cały miesiąc nie palili światła i siedzieli przy świeczce, to te 30 zł poszłoby w górę, a może nawet i mniej niż 30 zł. A ja kiedyś państwu mówiłem, że warto się zaopatrzyć w lampy naftowe, bo rzeczywiście te ceny prądu pójdą w górę i odczujemy to, jeżeli ceny prądu, no to oczywiście i wszystkiego innego. A Franiu, powracając do tematu, od którego rozpoczęliśmy, przypomniało mi się, jak to media niektóre rozpisują się o tym, chociaż jeszcze nie jest to faktem, że ksiądz arcybiskup Jędraszewski, jak przejdzie na emeryturę, to zamieszka w Castel Gandolfo, polskim Castel Gandolfo. No naprawdę, szanowni państwo, mapę przewertowałem chyba z 50 tysięcy razy i nie znalazłem miejscowości o takiej nazwie. Okazało się, że chodzi o probostwo przy a właściwie u świętego Floriana. To tam, gdzie mieszkał ksiądz Karol Wojtyła, po tym jak powrócił spod Gdowa z Niegowici, ze swojej pierwszej parafii, na którą został skierowany przez księdza arcybiskupa Sapiehę, kardynała Sapiehę. I właśnie u Floriana zamieszkał, prowadził między innymi spotkania z ostatnimi klasami szkoły średniej, a także ze studentami. Dyskusje dotyczyły różnych tematów, także tematu związanego z seksualnością, co wówczas było nowością. Oczywiście pod kątem etyki, bo Karol Wojtyła był etykiem. W każdym razie, i oczywiście też prowadził zajęcia, w każdym razie tam podobno ma zamieszkać ksiądz arcybiskup Jędraszewski. Czy to jest prawda, czy nie, tego nie wiem, ale tak podają media. I tutaj, szanowni państwo, oczywiście głos pierwszego dziennikarza trzeciej RP, czyli Tomasza Terlikowskiego, który napisał na Facebooku, że no po co mężczyźnie na emeryturze, już nie pamiętam, jakoś tak to sformułował, nie pomnę, mieszkanie 200-metrowe. Czy ksiądz arcybiskup będzie miał mieszkanie 200-metrowe, czy nie, tego nie wiemy. Była też taka informacja, że remont podobno się tam zaczął, a nie wolno remontu zrobić bez oczywiście pozwolenia odpowiedniego organu, czyli konserwatora zabytków. Potem się okazało, że ten remont jeszcze nie rozpoczął się, więc takie wrzucanie informacji, które są niesprawdzone, no w przypadku remontu, no to można sprawdzić oczywiście, ale już poszło w świat, że na przykład rozpoczął się remont, a konserwator zabytków nic o tym nie wiedział, nie wyraził zgody i tak dalej, a tak naprawdę ten remont się nie rozpoczął. Poszło w świat, że ksiądz arcybiskup będzie miał 200 metrów, będzie mieszkał w mieszkaniu, które de facto nie będzie należało do niego, bo przecież to jest własność kościoła i nawet jeżeli by to było 200 metrów, ja nie widzę w tym nic złego. No ale odczytuję to jako atak na osobę księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, zresztą nie pierwszy i przypuszczam, że niestety nie ostatni.
W przypadku postaci arcybiskupa Marka wydaje mi się, że to nie jest specjalnie wyszukana technika manipulacji ze strony pana redaktora, dlatego że bardzo często spotykamy się z takim domniemaniem, że coś będzie, że szykuje się, że on zaraz będzie miał 200 metrów, prawda, złote kielichy, sznury i wszystko, a potem się okazuje, że dajmy na to, arcybiskup żyje w normalnych ludzkich warunkach. Pytanie z mojej strony w sumie, po co o tym pisać? To znaczy nie wiem, co to zmienia. Gdyby pan redaktor się postarał o to, mógłby zostać również kapłanem, wyjść w hierarchii na poziom arcybiskupa, doczekać do emerytury, no i mógłby sam zobaczyć na własnej skórze, co tam się szykuje. No tak to niestety mamy tylko modele i domniemania. Natomiast tu mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz rodem z Krakowa z kolei. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy przypominasz sobie, ale był taki znany wywiad z biskupem Dziwiszem i to był wywiad, w którym on bardzo niefortunnie wypadł. I tutaj też redaktorzy bardzo często wykorzystują taką technikę. Oczywiście nie z prawdziwego zdarzenia, bo redaktor z prawdziwego zdarzenia próbuje dojść do prawdy. I mieliśmy takie wywiady, w których biskup był o coś oskarżany, ale redaktor przychodził, zadawał mu sensowne i dążące do prawdy pytania, porozmawiali, wywiad się skończył, widz wyciąga sobie wnioski. Natomiast w przypadku tego konkretnego wywiadu to było tak, że arcybiskup był absolutnie nieprzygotowany, ponieważ przygotował się z innych pytań, a dostał inne pytania, w związku z czym na pytania głównie nie odpowiadał. No i generalna narracja tego dokumentu mówiła o tym, że on coś kryje, tudzież tuszuje. Nie wiem, czy to jest dobre dążenie do prawdy w tym przypadku, a w przypadku artykułu, o którym wspomniałeś, nie wiem, czy tu w ogóle jest do czego dążyć takimi artykułami, no chyba, że po prostu zazdrość.
Być może i tworzenie takiego czarnego PR-u wokół tych osób, wokół których chce się stworzyć tenże czarny PR. W tym przypadku wokół osoby księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Tak. My, Tomku, przygotowujemy się dla państwa właśnie, żeby państwu przytoczyć taki właśnie w którymś z przyszłych wydań. On akurat nie dotyczy żadnej konkretnej osoby, ale bardzo kiepski reportaż. To znaczy świetny pod względem realizacji, natomiast kiepski pod kątem merytorycznym. kiedy będziemy go omawiać i gdybyśmy przedstawiali Państwu już jakieś konkretne cytaty, to zobaczyliby Państwo, że ten reportaż jest przesiąknięty właśnie czymś takim, domniemywaniem, albo on mógł coś tam zrobić, albo on nie mógł zrobić, po czym mamy domniemanego świadka, świadek nic nie pamięta, no i tutaj oczywiście pojawia się takie wytłumaczenie, że świadek nie pamięta, bo to było dawno temu. W związku z czym tego typu rzeczy mamy coraz więcej. No, to jest implikowane przez to, że mamy generalnie bardzo dobry dostęp do informacji. One się rozchodzą po całym świecie w ułamku sekundy. W związku z czym tutaj można też poruszyć temat jeszcze jednego zagrożenia, to znaczy tych tak zwanych deepfake'ów, czyli tego, że sztuczna inteligencja jest w stanie już bardzo wiarygodnie wykreować wypowiedź, którą mówi konkretna postać, ale ta postać w rzeczywistym świecie nie jest autorem tych słów. Taki żartobliwy, można sobie gdzieś tam znaleźć, oczywiście jest dużo żartobliwych takich przeróbek z marszałkiem Hołownią, no tak akurat trafiło na niego, niestety. Natomiast to jest też alarmujące, bo zaraz będziemy jako redaktorzy walczyć z tym, żeby odkręcać, że ktoś czegoś nie powiedział, że to, co jest nagrane i wiarygodnie wygląda, autentycznie nie miało miejsca w rzeczywistości.
I problem będzie polegał na tym, że właśnie tak jak wspomniałeś, to my będziemy musieli to odkręcać. Taka sytuacja zdarzyła się w stosunku do osoby z jednej z byłych dziennikarek TVP. Ona prowadziła Panoramę i właśnie w mediach społecznościowych, nawet nie wiem czy nie na YouTube, pewnie na YouTube, pojawił się taki właśnie głos, który bardzo przypominał jej głos, natomiast ona to zdementowała, powiedziała, że tych słów nigdy nie wymówiła.
Tak, i co jest ciekawe, zauważcie Państwo, że już teraz możemy się spodziewać, że nasze państwo, nie wiem jak inne, natomiast nasze państwo sobie z tym raczej niespecjalnie poradzi, jeśli w 2023 roku jeszcze zdarzyło się, że w publicznych stronach internetowych, w których są, drodzy Państwo, nasze dane poufne, informacje o naszym zdrowiu, o naszej sytuacji finansowej, prawnej i tak dalej, takie dane wyciekały z państwowych za grube miliony portalów, w związku z czym nie spodziewam się, żebyśmy byli specjalnie przygotowani na to, żeby ktoś kiedyś, nie daj Boże, nie wygenerował właśnie takiej wypowiedzi pana prezydenta, który coś mówi obelżywego w kierunku na przykład prezydenta Rosji i ten uzna to za łatwy pretekst do jakiegoś konfliktu.
Skończyłem wczoraj czytać książkę o Prometeuszu, ale nie historyczną, nie polonistyczną, sensacyjną. I tam było napisane, a książka z roku 2002, że jest tworzona taka grupa, która składa się z bardzo wielu wpływowych osób. To oczywiście dzieje się w Stanach Zjednoczonych i jeden z byłych agentów wraz ze swoją żoną tę grupę rozpracowuje, de facto mają zniszczyć. Dlaczego? Dlatego, że ona niesie ze sobą bardzo duże zagrożenie polegające na tym, że wcześniej dzięki środkom finansowym wysłała satelitę i to chyba nie jednego na orbitę i doprowadziła do tego, że istnieje możliwość rozpoznawania twarzy, czyli przypisywania twarzy konkretnego nazwiska, imienia, adresu itd., itd. To jest rok 2002, wiemy co się dzieje między innymi w Chinach, ale przypuszczam, że nie tylko, jeżeli chodzi właśnie o rozpoznawanie twarzy. A mówię o tym dlatego, że to, o czym wspomniałeś, Franiu, te nasze bardzo osobiste dane dotyczące zdrowia, kiedy idziemy do lekarza, nie wiem, czy Państwo zauważyli, że pani doktor czy pan doktor więcej czasu spędza na wklepywaniu do komputera nie danych, ale nie wiem, tego, jakie zażyliśmy leki, jaką mamy temperaturę i tak dalej, niż na rozmowie z nami, badaniu, etc., etc., no bo takie są wymogi, w ogóle dla mnie paranoiczne, ale te dane, właśnie tak jak wspomniałeś, one wypłynęły i zgadzam się z tobą, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że wypływać będą. I kilka dni temu to chyba trzy banki miały problem, no nie banki, tylko ich klienci, z tym, żeby płacić blikiem. Nawet ktoś pisał, że zjadło mu 8 zł. I to nie pierwszy problem w ostatnich dniach. To jeszcze tak na marginesie, nie wiem, Franiu, czy słyszałeś, że bodajże ze środy na czwartek, tak, doszło do wybuchu w okolicach Prokocimia, Bieżanowa. Otóż ładunek wybuchowy był podłożony, tak przypuszczam, no gdzieś chyba w okolicach bankomatu i ten bankomat wyleciał w powietrze, ale pieniędzy ukraść się nie udało. Nie wiem, czy sprawcy zostali znalezieni, czy nie. To tak mi się pokojarzyło a propos właśnie banków. Kiedyś wiem, że w Lublinie była taka sytuacja, to lata temu, że próbowano bankomat wyciągnąć. Nie wiem, jak oni to robili, ale próbowali tenże bankomat po prostu ukraść, krótko mówiąc. Jakoś wyciągnąć, nie wiem czym, ale też im się to do końca nie udało. I nie doszło do kradzieży. W każdym razie ja mam takie wrażenie, że te nasze dane, one są dostępne, no, czy mogą być dostępne, to jest oczywiście moje wrażenie, w taki sposób, no, dosyć łatwy.
Tak, tutaj można jeszcze wspomnieć o już używanych od dawna technologiach, które oczywiście ułatwiają nam życie, natomiast potencjalne wykorzystywanie ich, no może niekoniecznie przeciwko nam, ale do kontroli tego, co się dzieje, już używamy. No chociażby logowanie się do banku za pomocą odcisku palca. Ta baza odcisków palców nie jest tylko w aplikacji bankowej, do której się logujemy, ale jest też w bazie banku. Swoją drogą, gdyby ktoś z Państwa się zastanawiał, czy jest możliwy taki scenariusz, że w pewnym momencie banki no po prostu zabierają nam pieniążki z konta, no to ja Państwu powiem, że po ostatnich wydarzeniach w jednej z sieci banków w Polsce, dokładnie to jest bank niemiecki, zdarzyło się tak, że bardzo duża rzesza klientów, która podpisywała umowę z bankiem na otworzenie konta, w tej umowie było wyraźnie napisane, jakie bankomaty są płatne, jakie są darmowe. Niedawno bank zupełnie arbitralnie stwierdził, że w tym momencie wypłata z konkretnych bankomatów będzie nas kosztowała 5 zł. I tutaj, że tak powiem, ten zapis mówiący o tych bankomatach nie został nawet skonsultowany, już nie mówię z wszystkimi klientami banku, ale z tymi, którzy podpisywali umowę przed tą zmianą, bo to jest kluczowe. Skoro ja się godziłem na takie warunki, to bank powinien w moim kierunku taki krok wykonać. Plus jeszcze możemy... Tak nawiążę do tego, co opowiadałeś, to ja znam ten przypadek. To jest całkiem zabawne nagranie, bo było nagranie w monitoringu, które pokazywało, jak panowie próbowali ten bankomat opróżnić. Otóż podpięli go, zahaczyli takimi dwoma taśmami do haczyka holowniczego i próbowali ten bankomat wyrwać z ziemi i potem odjechać z nim dalej, ale bankomaty, drodzy państwo, to jest bardzo skomplikowana i ciężka maszyneria i no niewielu się udaje je zrabować. No, oby do takich prób nie dochodziło, bo to jest nasze wspólne dobro de facto. Natomiast do czego jeszcze zmierzam? Ten bank, który właśnie wprowadził taką nowelizację, że tak to powiem, swoich zasad, jest jednocześnie bankiem, który no miał bodajże 2 lata temu no bardzo niechlubny rozdział w swoim CV, polegający na tym, że jeden z klientów pewnego pięknego ranka się budzi i ma dług na 2,5 miliona na koncie. Okazało się, że był problem w papierkach, ktoś źle je zinterpretował, a pan prawie dostał zawał serca, jak zobaczył stan konta.
I tak to, proszę państwa, niestety wygląda. Nawet do końca nie jesteśmy pewni, co może stać się z naszymi pieniędzmi. Kiedyś pieniądze chowano do skarpety, przysłowiowej oczywiście skarpety. Były jeszcze takie czasy, gdzie pieniądze nie były wypłacane na konto bankowe, ale otrzymywało się je w zakładzie pracy do ręki. W kasie szło się co miesiąc i tę wypłatę można było właśnie w kasie, w zakładzie pracy po prostu otrzymać.
Tak, Tak, i tutaj zachęcamy Państwa niezmiennie do tego, żeby w największym stopniu korzystać z gotówki. Przypominamy zasadę patriotyzmu monetarnego, polegającą na tym, że przedsiębiorstwa, które chcemy jakkolwiek mikroskopijnie wesprzeć przy normalnych, codziennych transakcjach, tam płacimy gotówką. Wielkie sieci sklepów obsługujemy z karty, ponieważ wtedy jest potrącana taka, nie wiemy, czy to jest podatek, czy to jest marża, 3% od każdej transakcji dla operatora terminali. Oczywiście to nie jest zachęcanie Państwa do zła, natomiast Państwo wiedzą, że takimi cichymi bohaterami naszej codzienności są właśnie ci polscy mali przedsiębiorcy, którzy myślą, jak tu tkać z miesiąca na miesiąc i różnie im to wychodzi.
Czysta ekonomika, prawda, związana z tym, żeby, tak jak wspomniałeś, budować patriotyzm, ten patriotyzm finansowy, bo patriotyzm to nie tylko obrona ojczyzny, ale także to codzienne życie i wspieranie naszych rodaków w tym, co robią, bo jesteśmy, taką mam przynajmniej nadzieję, że chociaż jeszcze w części wspólnotą, chociaż właśnie to, o czym ty wspomniałeś, Franiu, jakiś czas temu, no nie do końca jest to na co dzień widoczne.
Tak, i tutaj no, też otwiera się rozdział pod tytułem obecne rządy. Jedna z pań poseł obecnego rządu w takiej dość takiej luźnej ankietce internetowej, tam reporter chodził po Sejmie i podpytywał o różne rzeczy, powiedziała, że trzeba wejść w euro i to jak najszybciej. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, ale myślę, że gdybyśmy teraz, znaczy ja w ogóle generalnie nie jestem za euro, choć to moja taka prywata w tym momencie. Natomiast gdybyśmy mieli to teraz zrobić, to myślę, Tomku, że nawet lampa naftowa byłaby produktem deficytowym.
Kiedy Słowacja przyjęła euro, to widać było, zresztą do dzisiaj to widać, że przy granicy od naszej strony ze Słowacją jest bardzo dużo samochodów właśnie na słowackich numerach. Ja pamiętam w jednej z miejscowości, kiedyś przez nią przejeżdżałem, to było plac, czyli targowisko, i były same samochody, może były trzy na polskich numerach, natomiast reszta, i to było naprawdę bardzo dużo samochodów na słowackich numerach, dlatego że po prostu w Polsce było taniej. I to, że Słowacy przyjęli euro, to wpłynęło pozytywnie na naszych drobnych przedsiębiorców, rolników, etc., etc., ponieważ było taniej. Ale właśnie tak jak ty mówisz, Franiu, w momencie, kiedy my przyjmiemy euro, to ta lampa naftowa może nie wystarczyć i nie wystarczy, dlatego że ceny pójdą w górę. Kiedyś rozmawiałem z osobą, która mieszka całe życie, prawie całe życie w Niemczech, i mówi, że po wprowadzeniu euro w Niemczech, szanowni państwo, gdzie to Niemcy de facto zarządzają euro i nie tylko zresztą euro, ceny realnie w przełożeniu na to, co mamy w portfelu i co za to jesteśmy w stanie kupić, wzrosły czterokrotnie.
Tak, i nawet na tak zwany przysłowiowy chłopski rozum można to wziąć, że droższa waluta będzie nas drożej kosztować, plus oczywiście waluta poniekąd sztuczna, dlatego że jeżeli w całej Unii Europejskiej obowiązywałoby euro, no to tak naprawdę jesteśmy no, de facto związani, jesteśmy jednym państwem, i odnoszę wrażenie, że ta polityka, właśnie to takie parcie do tego euro we wszystkich krajach członkowskich jest trochę taką wolą. No, przypomnijmy również o koncepcji budowania wielkiego wojska europejskiego. To też jest moim zdaniem jakaś megalomania i absurd, no bo nie spodziewałbym się, żeby możnowładcy Unii, czyli mam tu na myśli pewne trzy państwa, a tak naprawdę w tym momencie dwa, ponieważ jedno się wykruszyło, specjalnie wysyłali wojska na najbardziej odległe granice względem swojego kraju. Natomiast jeszcze gdy mówimy o Słowacji, to zobaczmy, że Słowacja w jakimś stopniu wyciąga wnioski powoli z tego, że nie wolno ufać na słowo komisarzom europejskim. W czasach, kiedy Słowacja wchodziła w euro, no to były czasy, kiedy właśnie mówiono, a bo my jesteśmy, bo wprowadzenie euro spowoduje, że będziemy bogatsi, że będziemy więcej zarabiać. Przejechali się na tym Słowacy, mówiąc kolokwialnie. Natomiast niedawno dowiedzieliśmy się, że Słowacja odrzuciła pakt przymusowej relokacji imigrantów, czyli w jakimś stopniu wyciągnęli wnioski, że najpierw poobserwują, co się stanie w państwach, które to przyjmą. No i niestety mam nadzieję, że północni sąsiedzi Słowacji nie dadzą się w pełnym zakresie w to wmanewrować, no bo już w pewnym częściowym zakresie jesteśmy wmanewrowani.
Ja pamiętam, jak przed wejściem do Unii Europejskiej mówiono o tym w mediach, czyli mówili dziennikarze, mówiono, to jest takie komunistyczne określenie, mówiono, kto mówił, nie wiadomo, kto mówił, mówili o tym dziennikarze, że jak to będzie wspaniale, bo Unia Europejska będzie nas wspierała, w ogóle będzie jak starsza siostra, brat, przyjaciółka, kochanka i tak dalej, i tak dalej. I że, i to był jeden z argumentów, który się powtarzał do znudzenia, nie chcę użyć tutaj innego słowa, bo jesteśmy na antenie, że będziemy mogli przekraczać granice bez kontroli, tak sobie po prostu przejeżdżać i w ogóle dlatego będzie no najlepiej na świecie, bo będziemy sobie mogli tak jeździć w te i we w te. I wtedy pamiętam w rozmowach ze znajomymi, z przyjaciółmi padał argument, właściwie kontrargument, no jeździć można, tylko jeszcze trzeba mieć za co jeździć. Przypomnę Państwu, że jest możliwość zawieszenia strefy Schengen, znaczy na wypadek różnego rodzaju sytuacji, zresztą mieliśmy z tym do czynienia, jest możliwość wprowadzenia kontroli na granicach, co ma oczywiście zapewnić bezpieczeństwo. Czy to, że nie ma kontroli na granicach jest takie fajne, cokolwiek to słowo znaczy? To też bym się sprzeczał, dlatego że przy różnych kontrolach można różne rzeczy wyłapać, oczywiście, no, nie, rzeczy może źle powiedziałem, ale skontrolować, przy kontroli może wyjść na przykład, że ktoś jest przestępcą i tego przestępcę po prostu złapać i zatrzymać się w kraju, a tak ma możliwość poruszania się właściwie bez żadnych ograniczeń po znacznej części Europy. To tak na marginesie, ale takie skojarzenie mi się zrodziło.
I trochę właśnie tą dziurę tego liberalnego systemu wykorzystał pan Jacek J., który jest ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości już, no nie pomnę, czy to jest już 5 czy 6 lat, bo to już jest naprawdę, no niestety, mocna porażka naszego systemu ścigania przestępców. Natomiast właśnie najprawdopodobniej wykorzystał tą właśnie wolność graniczną, że tak powiem, aby przedostać się do krajów, które mogłyby mu zapewnić taki formalny azyl, więc dzisiaj tak naprawdę całe śledztwo rozpływa się albo rozlewa na cały świat, no i w tym momencie traci trochę sens, a przypomnijmy, że to jest człowiek, który zamordował z premedytacją część swojej rodziny, no i istnieją wszelakie pobudki myślenia, że zrobił to trzeźwo, będąc poczytalnym, w związku z czym to jeszcze dorzuca, że tak powiem, ciężaru czynu do odpowiedzialności. W tym momencie zakładam, że w naszym wymiarze prawnym groziłoby mu dożywocie. Tak gdzieś hula sobie po świecie, elegancko uśmiechnięty. Niektórzy nawet mówią, że chociaż to jest prawdopodobnie zbieżność obrazu, albo powiem inaczej, facjaty, natomiast niektórzy nawet widzieli go gdzieś tam na właśnie którymś mundialu, jak się nie mylę. W związku z czym to jest kolejna rzecz. Zobaczmy, że właśnie kiedy będziemy tak myśleć w takiej kategorii, że wszystko, co nam wielkie mocarstwa zaoferują, to jest dobre, powinniśmy być taką Słowacją dzisiaj, to znaczy taką, która mówi stop, ja tego robić nie będę, ponieważ ja nie wiem, jakie to ewentualnie konsekwencje dla mojego kraju będzie miało, a umówmy się, że w tym miejscu na ziemi, które się nazywa Polska, powinno być tak, że Polacy rządzą i oni takie decyzje tudzież akceptują, tudzież nie, bo tutaj jest mój troszkę taki niezrozumienie w kierunku wielu rządów do tej pory. To są rzeczy nie tylko obyczajowe i ekonomiczne, ale to są rzeczy fundamentalne. I wydaje mi się, że kwestie relokacji migrantów, przyjęcia jakiejś waluty i innych takich ważnych rzeczy powinniśmy rozważać na gruncie referendum.
I nie bez powodu w międzywojniu, na początku, czyli krótko po II wojnie światowej, wprowadzony został złoty. Pierwotnie miał nosić nazwę lech, ale zmieniono ją właśnie na złoty. Bardzo silna przedwojenna waluta, jedna z najsilniejszych w Europie, po to, żeby dać nam niezależność, tę niezależność finansową. Jak mówią historycy, gdyby nie II wojna światowa, Polska w latach 70. byłaby na poziomie Italii, Francji, a zatem ten rozwój by cały czas trwał, no ale wojna i potem oczywiście komunizm przystopował tenże rozwój, między innymi także fakt, że nie przyjęliśmy planu Marshalla. Franiu, przepraszam za zmianę tematu, chociaż on jest połączony nieco z tym, o czym mówimy. Nie wiem, czy widziałeś najnowszy sondaż CBOS-u, który ukazał się 5 dni po wyborach samorządowych i w tym sondażu jest tak oto, proszę Państwa. 5% Lewica, 10% PSL, proszę wybaczyć pomyłkę, i Polska 2050, 14% Konfederacja, 23% Prawo i Sprawiedliwość, 35% Koalicja Obywatelska. Zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, że w przeciągu 5 dni tak mocno zmieniły się preferencje polityczne, w tym także wyborcze Polaków. Przypomnę, jest to sondaż zrobiony przez CBOS. CBOS zawsze sprzyjał bardziej stronie rządowej, no ale tutaj widzimy te różnice 12% pomiędzy Koalicją Obywatelską i to na jej korzyść, a Prawem i Sprawiedliwością. Jeśli się nie mylę, wynik wyborów samorządowych był nieco inny.
Był zdecydowanie inny i tutaj, mówiąc uczciwie, nie do końca jestem w stanie, ponieważ, to znaczy, znam ten sondaż, natomiast nie wiem, na jakiej grupie był robiony. Ale tutaj to jest kolejna rzecz, która jest takim też procederem społecznym w Polsce. Można powiedzieć, że to jest poniekąd nasza wyborcza specjalność. To znaczy jest to próba jakiegoś mocnego rozjazdu pomiędzy sondażem a wynikami exit poll. Jak pewnie, Tomku, spotkałeś się z tym, tak zakładam, że każdy z nas zna taką osobę, która kiedy oddała głos na najbliższą sobie i swoim poglądom partię, wychodzi z obwodowej komisji wyborczej, tam jest taki stolik, wtedy właśnie tam się zbiera te głosy, na kogo pan zagłosował, pani, i mówią zupełnie inną partię. Mogę próbować się pocieszyć, że właśnie stąd się to wzięło, ale ostatnich 10 lat w polityce polskiej pokazuje, że ta sytuacja poparcia, tudzież wchodzenia nowych sił, czy to do Sejmu, czy to też właśnie do samorządów, jest na tyle dynamiczna, że w zasadzie też zauważmy, że te sondaże mają troszeczkę większy rozjazd względem wyników, niż to się nam wcześniej zdarzało.
I myślę, że to też ma na celu wpływanie na gusta wyborców, ponieważ jest coś takiego w nas, że może w niektórych nas, że jeżeli ktoś ma więcej w tym sondażu, no to może jednak zagłosuje na niego, ponieważ bardziej się to opłaci, jest większa szansa na przykład, że wejdzie do parlamentu, że zostanie prezydentem, burmistrzem, wójtem, kim tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. I ja mam takie wrażenie, że no te sondaże niekiedy to rozjeżdżają się naprawdę powiedziałbym maksymalnie. Mieliśmy chociażby przykład z ostatnich, tak jak wspomniałeś, Franiu, wyborów samorządowych i przykład niedaleki, właściwie bliski, najbliższy nam, czyli w Krakowie. Jesteśmy, przed drugą turą, ale jeszcze ciszy wyborczej nie ma, więc możemy o tym mówić. W każdym razie tam rzeczywiście to rozjechanie było bardzo, bardzo duże i zobaczymy, jakie będą wyniki tychże wyborów. To już za ponad tydzień będziemy wiedzieli, być może już w poniedziałek rano, ponad tydzień. W każdym razie te sondaże, wydaje się, tak jak wspomniałeś, nie odzwierciedlają rzeczywistości i gustów wyborczych tych, którzy do urn wyborczych właśnie idą.
Tak, to możemy faktycznie domyślać się, że tak jest. Plus możemy powiedzieć jedną rzecz, że wybory samorządowe są moim zdaniem chyba najbardziej opiniotwórczymi wyborami, bo tutaj faktycznie w skali lokalnej łatwiej jest wyborcom jakoś zweryfikować kandydata. No i teraz właśnie między innymi w Krakowie mamy taką sytuację, że będzie druga tura wyborów. Kandydaci obydwoje, którzy się dostali, weszli na bardzo nieczystą technikę zagrywek retorycznych, zarzucają sobie rzeczy niesłychane. Opinia publiczna dostaje takie informacje, które są jednocześnie zaraz dementowane przez obydwie strony, w związku z czym człowiek, który chce podejść czystym umysłem do całej sprawy, myśli sobie, kurczę, i co ja mam zrobić, prawda? Ten jakiś tam, jak to, nie pamiętam, jaką tutaj jeden z kandydatów drugiemu wymyślił ksywkę, natomiast zarzuty są niesłychane, one są zaraz dementowane, a wyborcy, zakładam, w bardzo dużej części wahają się, ponieważ przypomnijmy, że jeden z kandydatów na drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie pochodzi z partii rządzącej, natomiast drugi pochodzi z partii lokalnej. I tutaj faktycznie ten elektorat pozostałych partii prawdopodobnie jest w tym momencie w mocnym rozkroku. I tutaj też pierwszy raz pojawia się w zasadzie dość uzasadnione pytanie o frekwencję. Bo jeżeli sprawdzi się taki scenariusz, że właśnie te całe meandry kłótni pomiędzy kandydatami doprowadzą do pewnej jednej wielkiej niejasności co do tego, kto kim jest i co on chce zrobić w Krakowie, no to po prostu wyborcy ci niezdecydowani nie pójdą na te wybory. I ta frekwencja, no już w wyborach samorządowych średnia Polska była, no moim zdaniem, kiepska, a ta w drugich turach może być kiepściejsza, że tak powiem. Zobaczymy jeszcze, jak w pozostałych miastach na pewno, ale gdzieś mam takie przypuszczenie, nie wiem, drodzy Państwo, to jest tylko moja predykcja, ale że faktycznie chyba w przypadku wielu potencjalnych głosujących to taka kłótnia ich nie przekona, a wręcz odstręczy od uczestnictwa w drugiej turze.
A słuchając Radia Palloty FM, nie muszą się Państwo wahać i zaglądając na stronę naszego radia do tych audycji, które już były, bardzo serdecznie Państwu polecam jubileuszowe 50. wydanie audycji U Źródła, audycji Franciszka Cwaliny. Franiu, na koniec tej audycji bardzo Cię proszę, powiedz, co w najbliższych wydaniach U Źródła.
Drodzy Państwo, stali słuchacze audycji na pewno zorientowali się ostatnio, że wprowadziliśmy kolejną odnogę w naszej audycji. Takie dwie pierwsze odnogi to była historia muzyki rozrywkowej i teoria produkcji dźwięku. Teraz weszliśmy na taki bardzo przyjemny nurt przytaczania różnych kluczowych, też z różnych powodów, różnych albumów muzycznych. W ostatnim wydaniu opowiedziałem Państwu o albumie Time Out Dave'a Brabecka z 1959 roku i dlaczego ten album jest tak ważny, szczególnie dla współczesnych perkusistów. Jaki album przytoczę Państwu w przyszłym wydaniu, o tym się Państwo dowiedzą w zapowiedzi, ponieważ tych zaproponowanych mi albumów do omówienia jest całkiem sporo, więc postaram się pójść pewną chronologią dat, ale zachęcam wszystkich i zachęcam również do słuchania popołudniówek i myśli o Polsce, które jeżeli ktoś ma jakieś zaległości, to już wszystkie ostatnie są na stronie, także nic, tylko słuchać.
A my bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za to, że byliście Państwo dzisiaj z nami. Zapraszamy już za tydzień na kolejne wydanie Kultus Sesji. Franciszek Cwalina, zastępca redaktora naczelnego Radia Palloty FM, żegna się z Państwem.
I Tomasz Kornecki.
Kłaniamy się.
Do usłyszenia, drodzy Państwo, i słyszymy się za tydzień.
Kłaniamy się nisko.